TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
To jest audycja Praca od Podstaw. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną Mateusz Jabłonowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
TNODB, specjalista i konsultant HR Employer Branding, współautor książek Employee Advocacy, jak zarządzać programem ambasadorskim i Employer Branding, praktyczny podręcznik. A dziś porozmawiamy o tym trochę z drugiej strony, czyli jak będąc osobą, która szuka pracy, na co zwrócić uwagę w tych narracjach employer brandingowych, w których pracodawcy mówią, że są najlepszym miejscem pracy, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, że atmosfera jest wspaniała, kultura organizacyjna najlepsza i generalnie to jest po prostu to miejsce pracy, w którym chcemy pracować. Powiedz mi, jaka jest dla ciebie taka najczęstsza czerwona flaga, której jak czytasz, to myślisz sobie, o nie, to trzeba sprawdzić, co ten pracodawca ma na myśli, bo nie wygląda to dobrze. Mm-hmm.
No, taka rzecz, która to trochę w ramach takiego żartu na wstęp oczywiście, ale która mi się pierwsza nasuwa, to jest młody, dynamiczny zespół. I co prawda,
jakby myślę, że
my HR-owcy już odrobiliśmy przez kilka lat sporo takich lekcji, żeby tego nie używać i że to nic totalnie nie mówi, mało wnosi, ale też wręcz trochę dyskryminuje. I coraz częściej rzeczywiście no jakoś to firmy obchodzą, ale to i tak cały czas się pojawia. No i
to jeszcze z takich rzeczy to rodzinna atmosfera.
Rodzinna atmosfera, tak, rodzinna atmosfera. To młody, dynamiczny zespół, rodzinna atmosfera, to tak, to takie topki. Ale tak naprawdę, tak jak sobie myślę o tym, co dla mnie jest największym red flagiem dzisiaj, patrząc na to, jak wygląda dzisiejszy rynek pracy, to jest wszelkiego rodzaju washing. I co tu rozumiem? Jakby no, jesteśmy też w takich czasach, gdzie jest moda na bycie green, na bycie różnego rodzaju friendly, czy na różne rozwiązania, na dbanie o różnorodność i tak dalej, i tak dalej.
I to jest wszystko wspaniałe.
Tak.
To, żeby była jasność w swojej idei, jeżeli chodzi o przejście do praktyki, to się zaczyna problem.
Tak, tylko że właśnie to, co jest dla mnie red flagiem, to jest weryfikacja przede wszystkim tego, co właśnie pracodawca pisze w ogłoszeniu, czy pisze na swojej stronie karierowej, czy w mediach społecznościowych, weryfikacja tego z jakimś takim core'em biznesu. Czyli czy to w ogóle spina się z tym, czym ta firma się zajmuje, jaki jest jej produkt, czy jak wygląda jej łańcuch dostaw, czy jak wygląda po prostu jej etyka w ogóle z samego przedsiębiorstwa. I dla mnie totalnym red flagiem są wszelkiego rodzaju hasła o na przykład pracy w ekomodzie w firmach z branży fast fashion, gdzie z jednej strony rzeczywiście, ja sam nawet ostatnio robiłem taki przegląd, mamy ogłoszenia od marek, które mówią, że to jest praca w brandzie o ekomodzie, który stara się jakoś dążyć do tego, żeby ten biznes był zrównoważony. Równocześnie można wyszukać artykuły o tym, jak wygląda łańcuch dostaw, czy gdzie jest produkowana ta odzież i w jakich warunkach pracują ludzie, którzy to produkują, tak? No jakby cały obszar fast fashion myślę, że jest takim, ale nie tylko, bo chociażby to, co ostatnio widziałem i też było dla mnie takim totalnym red flagiem, na zasadzie jakby widać, że firma po prostu chce coś ukryć. To są też czasem firmy z branży paliwowej, które promują branżę pracę przy zielonej transformacji tak zwanej, jednocześnie gdzieś patrząc na ich core biznesu i na to, kogo później zatrudniają, na jakie stanowiska, no to 99% to są stanowiska związane stricte z rynkiem paliwowym. I to są dwa takie przykłady. Czy chociażby branża tytoniowa, która mówi o tym, że nawet jedna z firm ma takie hasło, że tworzymy świat bez dymu. Jakby cały czas oczywiście, bo tworzą różnego rodzaju zamienniki papierosów, natomiast cały czas korem biznesu są papierosy. I dla mnie to są red flagi. Ale wyobrażam sobie, bo że to mogą być moje takie red flagi, dlatego że akurat dla mnie ten obszar spójności z jakimiś wartościami, ale też takiej autentyczności i szczerości w tych wartościach jest bardzo ważny. Więc dlatego to przytoczyłem. Ale tak naprawdę, jak sobie pomyślę na takim poziomie bardziej ogólnym, na co zwracać uwagę, czy co...
Zaraz jeszcze zanim przejdziemy na bardziej ogólny poziom, to ja chciałam powiedzieć, że w książce, którą będę miała dla Państwa pod koniec audycji, Ebe Cadło, elementarz marki pracodawcy, piszesz więcej o greenwashingu, więc jeżeli Państwa interesuje ten temat, to proszę słuchać do końca, bo będę miała kilka egzemplarzy dla Państwa, ale greenwashing to jest jedno, a jeszcze mamy tak zwany care washing w ramach takiej mody bardzo dobrej na dbanie o zdrowie psychiczne pracowników.
Tak.
I dla mnie na przykład fakt jednej godzinnej konsultacji raz na pół roku z psychologiem wpisane w benefity w ramach właśnie organizacji, która dba o zdrowie psychiczne, no nie jest czymś, co jest realnym wsparciem.
Dokładnie tak, więc tych takich washingów tak naprawdę jest kilka rodzajów. Care washing to jest też, myślę, coś, co jest bardzo wykorzystywane, tak, czyli zrobimy jogę raz w miesiącu i to jest dbanie według nas o dobrostan pracowników. No nie jest. Ten dobrostan zaczyna się gdzieś indziej niż na zajęciach jogi. Zaczyna się w kulturze organizacyjnej. Mamy chociażby pink washing, czy woke washing, czyli też wykorzystywanie na przykład, podłączanie się pod takie ruchy typu, nie wiem, na przykład zmienianie flagi, zmienianie logo firmowego na tęczowe w czerwcu, a jednocześnie...
Miesiąc dumy.
Tak, miesiąc dumy, a jednocześnie też na przykład takiej firmy, która rzeczywiście to robiła, jednocześnie finansowanie polityków, którzy są skrajnie jakby przeciwni jakimkolwiek rozwiązaniom dla tej społeczności. Więc to są takie rzeczy, tak? Więc chociażby jest dużo tych washingów i to jest właśnie bardzo ciekawe, że zaczęliśmy mówić gdzieś w tym świecie biznesowym o greenwashingu, a okazało się, że ten greenwashing to jest taki wierzchołek góry lodowej różnych washingów, które widzimy i które właśnie, no niestety, pracodawcy wykorzystują.
No te ogłoszenia pracy też są pełne różnych przezabawnych takich opisów. No te owocowe wtorki to już, mam nadzieję, też już coś, co jednak przeszło do historii, ale warto spojrzeć na benefity, prawda? Jeżeli chodzi o takie czerwone flagi. Co pracodawca uznaje za benefit w tym ogłoszeniu?
Tak, to jest...
Ciężko westchnął Mateusz Jabłonowski.
Tak, ciężko, dlatego że ja mam takie zawodowe spaczenie, że czasem wchodzę sobie na jakieś portale z ogłoszeniami o pracę i czytam sobie randomowo wybrane przeze mnie ogłoszenia. I w benefitach rzeczywiście znajduję największe smaczki. Czasem te smaczki publikuję na swoim profilu na LinkedInie i tam też się wywołują ciekawe dyskusje. Bo rzeczywiście to, jak pracodawcy rozumieją temat benefitów, to jest dla mnie jakieś niespotykana, nie wiem nawet jak to nazwać.
Daj przykład, bo ja mam ulubiony biuro w pobliżu przystanku autobusowego.
No to taki mój ostatnio przykład, że benefitem jest wynagrodzenie na czas. Albo benefitem jest tak, albo benefitem jest możliwość otrzymania wynagrodzenia w okresie wdrożenia.
Aha, czyli nie pracuje się za darmo.
Tak, nie pracuje się za darmo. Wyobrażasz sobie, jaki to jest benefit?
No tak.
Czy przychodzisz do pracy?
2005 wiecznie żywy.
Tak, przychodzisz do pracy i dostajesz pieniądze. Więc to z takich właśnie rzeczy. Albo na przykład ostatnio też widziałem benefit uznanie przełożonych.
Aha. Tak.
Czyli jakby takie rzeczy, które, znaczy, bo te rzeczy związane z wynagrodzeniem, to jest w ogóle, to jest niedyskusyjne, bo to warunkuje kodeks pracy.
Tak, no.
Więc to jest jakby w ogóle wręcz, tutaj nie ma co dyskutować. O tym uznaniu moglibyśmy jeszcze podyskutować może, czy to jest benefit, czy nie, no ale z drugiej strony to jest jakaś naturalna rzecz związana z pracą.
No tak, no i pytanie, czy to jest w ramach benefitu, każdy dostaje jak jabłko w owocowy wtorek, dostaje jakieś poklepanie po plecach od przełożonego, który we wtorki chodzi i klepie po plecach.
Tak, uścisk dłoni prezesa tak zwany.
To jest, wiesz, to jest trochę jak z The Office, prawda? A nie z realnej jakiejś współpracy w miejscu pracy.
Tak, no. No więc, ale pojawiają się cały czas takie rzeczy, no typu właśnie pizza raz w miesiącu w piątki jako benefit, tak? Więc rzeczywiście no, to pokazuje już trochę i myślę, że te benefity dużo mogą pokazać w kontekście pracodawcy, no to jak ktoś rozumie w ogóle tak szeroko wsparcie pracownika. No bo same benefity są oczywiście czymś dodatkowym i możemy tu mieć dyskusję, że benefit jest czymś ekstra i nie jest pracodawca zobligowany do tego, żeby dawać benefity pracownikom. Natomiast ta sama narracja o tym, co tym benefitem jest dla pracodawcy, dużo mówi o tej firmie. Bo są firmy, które mówią wprost, że nie wiem, nie mamy karty sportowej, czy nie mamy ubezpieczenia medycznego, ale w zamian mamy na przykład, nie wiem, w czasy pod gruszą i mamy możliwość jednego dnia wolnego na twoje urodziny, czy na jakieś ważne wydarzenie rodzinne. I to jest okej. To też nie znaczy, że trzeba mieć wszystko i że trzeba wszystko komunikować. Chodzi rzeczywiście o tą szczerość, ale też o pokazanie no, tego, co możemy dać, ale też co jest dla nas jako pracodawcy ważne. A nie próbę...
Co jest prawem pracownika, tak. A co przywilejem i ukłonem w stronę pracownika. Jeżeli uznajemy wynagrodzenie za czas za przywilej, a nie za prawo, no to już wiadomo, tak. Że tu mamy problem.
No i tu jest też taka pułapka, w którą często wpadają pracodawcy, że właśnie jak nie mają jakichś benefitów, nie mają oferty benefitowej, no to tak po prostu szukają, co by tam wpisać, no bo coś by wypadało. No i potem właśnie są takie rzeczy typu to wynagrodzenie na czas, czy wynagrodzenie w okresie wdrożenia, czy też moje ulubione umowa o pracę od pierwszego dnia. No szkoda, żeby była od piątego czy od dziesiątego, jeżeli to jest zatrudnienie na stanowisko w oparciu o umowę o pracę. Więc później wpisują coś takiego, co szukając tak trochę na siłę, a ja zachęcam to do pracodawców bardziej, że jeżeli nie mamy tych benefitów, to po prostu napiszmy, że ich nie mamy. Zamiast wymyślać i próbować coś, co nie jest benefitem, nazwać benefitem. Bo ta szczerość w komunikacji naprawdę jest dużo bardziej efektywna niż taka próba podmalowania tej trawy już kolejną puszką farby na zielono, mimo że ona już tam 10 razy była pomalowana.
I teraz z tej drugiej strony, czy zdarza ci się, że właśnie kultura organizacyjna bardzo nie domaga w danej organizacji, ale zapraszany jesteś ty jako specjalista od employer brandingu, żeby właśnie zrobił coś, żeby ta trawa była zielona, chociaż bardzo wyraźnie widać, że ona wyschła.
Tak, jak najbardziej tak. Bardzo często niestety, chociaż już myślę, że też coraz większa jest świadomość pracodawców, że employer branding to nie tylko piękna kampania i to nie tylko stoisko na targach pracy i super wesołe posty w mediach społecznościowych, tylko że to też właśnie ta kultura organizacyjna i że to najpierw trzeba sobie zaopiekować rzeczy wewnątrz, sprawić, żeby pracownicy chcieli pracować w naszej organizacji, żeby mieli zapewnione to, czego potrzebują, żeby mogli się czuć zaangażowani, a dopiero później mówić o tym na zewnątrz. I rzeczywiście coraz więcej firm ma taką świadomość, że to jest taka kolejność działań, a nie, że zrobimy kampanię, która pokaże, jak jest super i dołączy do nas tyle osób, ile potrzebujemy, bo okaże się później, że wcale nie jest tak super, ale te osoby zostaną, no bo firmy się już nauczyły, że to jest po prostu przepalona inwestycja, że naprawdę nie opłaca się też no tej trawy właśnie podmalowywać na zielono, więc tak, natomiast takie procesy zawsze zaczynamy od nazwania wprost tego, co w organizacji mamy i nie kolorowania tego na jakiś wymyślny sposób. Czyli jeżeli pracujemy w dynamicznym środowisku, takim, że rzeczywiście w naszej branży tydzień wygląda tak, że decyzja, którą podjęliśmy w poniedziałek, w środę może już być nieważna, bo coś się zmieniło, bo nie wiem, są jakieś rynkowe zawirowania. Napiszmy o tym wprost. osoby, które lubią stabilność i które takie sytuacje wyprowadzają je z jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, być może nie zaaplikują wtedy na tą ofertę, ale to jest okej, bo jeżeli by zaaplikowały i spotkałyby się później z tym, no to to nie byliby zaangażowani pracownicy, więc często właśnie firmy dążą do tego, żeby poszerzyć tą ilość kandydatów, jak najwięcej mieć w procesach, a tak naprawdę my powinniśmy się starać, żeby mieć jak najmniej, ale jak najbardziej dopasowanych.
A o greenwashingu, tak jak już wspominałam, mogą Państwo przeczytać w eBecadle, elementarz marki pracodawcy. Tam jest tekst twój właśnie na temat greenwashingu. Jeżeli chcą Państwo otrzymać tę książkę, proszę do nas pisać dla was@tok.fm, a tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz Jabłonowski, TNODB, specjalista i konsultant HR Employer Branding, współautor książki Employee Advocacy, jak zarządzać programem ambasadorskim i Employer Branding, praktyczny podręcznik, współautor nawet książek, bo wymieniłam przecież dwie.
Zgadza się. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, to była audycja Praca od Podstaw. Już za chwilę informacje Radia Tok FM. Dobrej niedzieli.